Poranna rozmowa Radia Centrum.
Dzień dobry, przed mikrofonem Karolina Gawot. Moim dzisiejszym gościem jest profesor Jacek Dąbała, medioznawca i audytor jakości mediów. Dzień dobry, czy my się słyszymy?
Dzień dobry, słyszymy się.
Dzień dobry. W środę 10 lutego, dokładnie o 4 w nocy, rozpoczął się strajk mediów. Strony zostały zablokowane, nie można było przeczytać treści. Podobnie wyglądało to w przypadku programów w radiu i telewizji. Jak pan wspomina ten dzień w ogóle?
No to jest dość mroczny dzień, ponieważ media zareagowały niezwykle solidarnie i proszę zwrócić uwagę, były to bardzo różne media, od mediów potężnych do mediów znacznie słabszych, takich, które nawet na reklamach bardzo mało zarabiają.
To prawda. I tutaj przechodząc już do Setna, po co w ogóle rząd stworzył projekt tej ustawy, jak profesor myśli?
No tak jak niezależni dziennikarze wyraźnie to wyeksplikowali, chodzi o uzależnienie po prostu niezależnych mediów od rządu. To jest działanie dla mnie ze strony politycznej zupełnie niezrozumiałe, ale dzieje się.
A słyszał profesor o tym, że rząd planuje wycofać ten projekt, tak nieoficjalnie się mówi, i wrócić z nim po konsultacjach, po zmianach. I czy myśli profesor, że po jakichkolwiek zmianach ten projekt miałby szansę rozwiązania tej sprawy, nie byłoby to aż tak burzliwe jak w tym momencie?
Myślę, że nie powinniśmy być naiwni. Akurat ta władza bardzo wyraźnie informuje, że chce mieć wszystko pod kontrolą. W tej chwili nie mamy mediów publicznych, tylko mamy media rządowe. No to chyba gołym okiem każdy widzi na poziomie informacji i publicystyki. No i media niezależne, te, które po prostu w naturalny sposób, jak w każdym państwie demokratycznym, patrzą władzy na ręce, no, nie są dobrze widziane. Tak było w pewnym momencie w Rosji, tak w pewnym momencie było na Węgrzech i to po prostu prowadzi do uzależnienia bądź czegoś takiego jak szansa wykupienia bardzo osłabionych mediów niezależnych. Proszę zwrócić uwagę, że Orlen kupił w tej chwili bardzo potężną bazę medialną, a jest to firma, która zajmuje się paliwami, więc myślę, że każdy, kto w naturalny sposób widzi skłonność władzy do powiększania swojej władzy w każdym państwie, nie tylko w Polsce, żeby to było jasne, no to rozumie, że jeżeli ta władza dotyka mediów, ich niezależności, no to osłabia te media.
To w takim razie co powinno się stać? Jak mówię, co by było takim rozwiązaniem dalej w sprawie tego podatku od reklam, żeby być może osiągnąć taki jakieś rozwiązanie w tej sprawie, co mogłoby się jeszcze wydarzyć?
Przede wszystkim wyjaśnijmy, że wszystkie media pracujące w Polsce, dziennikarze, płacą podatki, bardzo wysokie podatki. Dajmy, że bardzo wiele z tych mediów ma fundacje, które to fundacje wspomagają ludzi w bardzo trudnych momentach życiowych. Więc to jest po prostu nieprawda, że media nie płacą podatku. To jest po prostu nadużywanie, powiedziałbym, propagandy i sianie nieporozumienia. Poza tym, jeżeli chodzi o opodatkowanie, bo i taka legenda się tu pojawiła, potężnych firm, które niby to nie chcą się dzielić, to owszem, sprawa dotyczy najpotężniejszych firm, czyli dotyczy Google'a, dotyczy Facebooka, dotyczy Amazona, dotyczy Microsoftu. I to jest sytuacja, która jest rozwiązywana z ogromnym trudem na poziomie Unii Europejskiej. Natomiast nie może być takiej sytuacji, gdzie my wrzucamy do jednego worka media, które nie produkują u nas, nie pracują u nas, w sensie treściowym, dziennikarskim, z tymi mediami, które u nas pracują. U nas pracują niezależnie od tego, czy to są media, powiedzmy, których właścicielem jest ktoś z zagranicy, czy ktoś z Polski. U nas pracują polscy dziennikarze. To trzeba sobie uświadomić. to jest tylko podmiot gospodarczy zewnętrzny. Natomiast polscy dziennikarze tworzą polskie treści, polską rzeczywistość pokazują, więc no, trzeba tę świadomość mieć. Jest też taki zarzut, że, no, nie, że w innych krajach w ten sposób reklamowo są media opodatkowane.
Dokładnie,
to jest nieprawda.
Tak.
Nie ma czegoś takiego. Owszem, we Francji i w Austrii wyłącznie potężne, najpotężniejsze media internetowe, o ile pamiętam, chyba osiągające przychód 750 milionów euro, z tego chyba 25 milionów musi być wygenerowane w danym kraju, no to wtedy od tych dopiero potężnych molochów internetowych jest między chyba 3 czy 5%. Ale pod tymi warunkami, że 25 milionów euro jest w danym kraju wygenerowane. I to są największe firmy internetowe. Nie dotyczy to w ogóle mediów, które tam funkcjonują na normalnych prawach i płacą podatki. Więc tak wygląda prawda.
W takim razie wracając jeszcze do tych polskich mediów, polskich niezależnych mediów, co one mogłyby jeszcze zrobić w tej sprawie? Był ten protest. Uważa pan, że cel, który być może został postawiony, został osiągnięty?
Myślę, że w znacznej mierze tak, ponieważ zwrócił uwagę całego świata. Nie uda się ten rodzaj, powiedziałbym, zniszczenia niezależności mediów, jeżeli świat w sposób zdecydowany na poziomie politycznym zareaguje. Jeżeli to będą Amerykanie, to sądzę, że to się nie uda. I tutaj te reakcje już zresztą pierwsze są. Więc zobaczymy. No, niezależne media są gwarantem dla każdej demokracji, dla każdego obywatela tego, że władza, za przeproszeniem, nie będzie rządzić ich życiem i nie będzie po prostu mogła robić szwindli. Więc to dotyczy zarówno Wenezueli, Białorusi, Rosji, Stanów Zjednoczonych, Francji, Austrii, jak i Polski. To żadne odkrycie.
No właśnie, teraz się skupię trochę na odbiorcach tych mediów. Kantar Polska przeprowadził badania dotyczące podejścia do kwestii protestu mediów i aż 20% ankietowanych była niechętnie podchodziła do tego protestu. Jak profesor myśli, dlaczego aż taka część nie popierała tego strajku?
Myślę, że są to osoby, które przede wszystkim popierają obecny rząd, więc to jest klientela polityczna, a po drugie, no, są to osoby odpowiednio zindoktrynowane przez media rządowe i po trzecie, są to osoby kompletnie nieznające faktów, nierozumiejące sytuacji, czyli pewna naiwność, powiedziałbym tutaj, no, podporządkowanie się temu, co ta narracja rządowa proponuje. To wynika po prostu z niewiedzy lub nawet oddania politycznego określonym poglądom. Ale to oczywiście już człowieka formatuje, bo demokracja, wolność słowa, wolność człowieka w ogóle zakłada różność i jak najmniejsze wtrącanie się władzy do mediów. Więc stąd te 20%. To jest moim zdaniem klientela polityczna.
A jak profesor myśli, czy ten projekt ma szansę przejść dalej? Jak w ogóle profesor widzi przyszłość tego, co się stanie później?
Myślę, że on, jeżeli nie będzie, tak jak powiedziałem, z zewnątrz bardzo mocnego nacisku politycznego na obecne władze, może być forsowany siłą, bądź po prostu takimi, nazwijmy to, sprytnymi kruczkami i półśrodkami. No, mogę tylko powiedzieć, że jeżeli państwo wszyscy zobaczą, że jakiekolwiek z tych mediów jest osłabione, znika z rynku albo ma problemy o charakterze niezależnościowym, no to znaczy, że autorytaryzm władzy wkroczył w państwa przestrzeń życiową. Będą państwo dostawać, jak w dobrej, w cudzysłowie, komunie, jedną informację jedynie słusznej władzy. Pytanie, czy państwo tego chcą. Także od obywateli będzie od nas zależało, jak reagujemy. Czyli jasnym tekstem będziemy mówili, że chcemy niezależnych mediów. I kropka. No to wtedy też to ma znaczenie. Głównie przy urnie wyborczej. Tak to wygląda.
Dobrze. Dziękuję bardzo w takim razie. Dzisiaj był ze mną profesor Jacek Dąbała, medioznawca, audytor jakości mediów. Jeszcze raz bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo pani i państwu. Do widzenia.